Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. 25 lat temu. Jakie były komputery? Jarosław Urbański, prezes spółki Harpo.
No, wtedy były tylko takie komputery, którymi można się było bawić. Myśmy próbowali te komputery zaprogramować tak, żeby można było je użyć w biurze. Taki był pomysł na naszą firmę pierwotnie. Ale to nie za bardzo się dało. Próbowaliśmy wówczas skolportować różne gry, aż wreszcie kupiliśmy peceta.
Ale 25 lat temu już były jakieś próby przystosowania komputera do potrzeb osób niewidomych?
To się stało przynajmniej u nas dopiero w 1988 roku, czyli po 3 latach działalności firmy, kiedy zatrudniliśmy kolegę, który słabo widział. I postanowiliśmy wyposażyć ten już wtedy pecet, którym miał pracować, w sprzęt mówiący. Nawiązaliśmy kontakt z firmą Dolphin z Anglii i tak zaczęło się nasze działanie na rynku dla osób niepełnosprawnych. To był komputer taki jak każdy inny, na biurko oczywiście, tak zwany desktop, plus syntezator mowy, który nie instalowało się jako program tak jak teraz, ale stawiało się obok komputera. Takie pudełko wtedy mówił dość wyraźnie po polsku, chociaż nie ma żadnego porównania z taką mową, jaką możemy teraz usłyszeć z komputera.
Później w Harpo powstał autolektor. To chyba takie największe dzieło, dziecko wasze.
Największe wymiarami, owszem. To powstało aż w 1998 roku, czyli no już wtedy firma miała 13 lat. Jeszcze przedtem powstał Kubuś, czyli syntezator mowy. I na bazie Kubusia powstał autolektor.
Autolektor to taki komputer, maszyna, która pozwala czytać.
Pierwotnie była dość duża, bo wewnątrz rzeczywiście się mieścił cały zwykły komputer. Oprócz tego skaner i specjalna klawiatura, ale teraz to wszystko się mieści w znacznie mniejszej obudowie ze względu na to, że używamy specjalistycznych elementów. W 1996 dokładnie zaczęliśmy taki projekt, zresztą dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych, którego zadaniem było stworzenie urządzenia. Robiliśmy sami oprogramowanie, które rozpoznawało tekst. Jak wiemy, sami robiliśmy wówczas również syntezę mowy. To oprogramowanie rozpoznające tekst zresztą robiliśmy, powiem mówię dla porządku, z wrocławską firmą.
Ile osób niewidomych zakupiło autolektora?
Myślę, że teraz już można mówić o tysiącach.
To urządzenie, myślę, że też upowszechniło sprzęt komputerowy wśród niewidomych.
Tak, były nawet zarzuty, że ono zablokuje używanie komputerów, ale to nieprawda. Większość użytkowników, którzy zaczęli przygodę z autolektorem, później kupowali komputery. Także to nie jest tak, że autolektor cokolwiek blokował. W tej chwili zresztą autolektora sprzedajemy również do innych krajów. Eksportujemy go, przygotowujemy autolektora w wielu wersjach językowych, więc to pokazuje, że popyt na to jest i cały czas wcale nie maleje.
Chciałbym przypomnieć, że autolektor został wyróżniony nagrodą.
Dokładnie był to motyl, który został przyznany nam przez fundację pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej w tym samym czasie, na tej samej gali, na której rozdawano nagrody Teraz Polska.
Zauważono to ważne urządzenie dla niewidomych, które powstało tutaj w Poznaniu.
Miałem przyjemność uzyskać dyplom od samego pana prezydenta i on tutaj wisi w tym pomieszczeniu. No, największe osiągnięcia mamy całkiem niedawno, dlatego że firma cały czas się rozwija i w szczególności ostatnio wykonaliśmy dość duży skok, produkując nowe urządzenia. Przejęliśmy produkcję znanych już poprzednio urządzeń pod nazwą Mountbatten Brailler i Piaf. Mountbatten Brailler jest to elektroniczna brailowska maszyna do pisania, która jednocześnie może służyć jako drukarka, jako notatnik, ma szereg funkcji, w niektórych językach również potrafi uczyć muzyki i notacji brailowskiej muzycznej. A Piaf to jest urządzenie, które pozwala na drukowanie czy też uwypuklanie grafiki dla osób niewidomych. Dzięki temu, że tą produkcję rozpoczęliśmy, mamy w tej chwili cały zestaw urządzeń, bo w międzyczasie jeszcze zaczęliśmy produkcję, kilka lat temu zaczęliśmy produkcję braille penów, które w tej chwili w dwóch odmianach istnieją. To są takie urządzenia, które mogą działać z urządzeniami przenośnymi i z komputerami, a więc na przykład można mieć braille pena, który odczytuje zawartość komórki, albo braille pena, który odczytuje tekst, który widać na ekranie komputera za pomocą linijki brailowskiej, którą ma wbudowaną. Więc razem z braille penami, autolektorem i tymi nowymi urządzeniami mamy już całą rodzinę urządzeń brailowskich, Mamy też parę jeszcze własnych programów i to wszystko eksportujemy na rynki z całego świata. Jesteśmy chyba jedyną firmą, no na pewno jedyną na tym rynku, która eksportuje na przykład do Japonii, ale eksportujemy również bardzo dużo do Stanów, Kanady, na Bliski Wschód, no i do całej Europy oczywiście.
Czy te wszystkie urządzenia pozwalają niewidomemu samodzielnie, swobodnie posługiwać się komputerem?
Te urządzenia, owszem, pomagają posługiwać się komputerem i razem z oprogramowaniem, które jest z nimi dostarczane, pozwalają w pełni obsłużyć komputer, ale mają też wiele innych funkcji. W szczególności mandatem Braille bardzo dobrze pomaga dzieciom i nie tylko uczyć się Braille'a. W szczególności sprawdza się na całym świecie w szkołach integracyjnych. Tam, gdzie mamy do czynienia z nauczycielem, który niekoniecznie zna Braille'a, z reguły zresztą go nie zna. Mandatem Braille pozwala dziecku pisać, uczyć się, odrabiać lekcje w Braille'u, a nauczyciel może sprawdzać te lekcje i te zadania na ekranie komputera lub na specjalnym urządzeniu, które podłącza się do Mandatem Braille'a.
18 lipca mija dokładnie 25 lat od powstania firmy Harpo w Poznaniu.
Tak samo jak się zmieniły od tego czasu komputery, wówczas służyły głównie do zabawy i innego zastosowania w zasadzie nie widziano, tak zmieniliśmy się również my. Na początku rozpoczęło się od tego, że prywatnie kupiony ZX Spectrum był podstawą działania naszej firmy. Potem musiałem sam własnoręcznie pojechać do Niemiec i zarobić na pierwszego peceta. Teraz to robimy w dużym gronie, jest nas prawie 30 i pracujemy już, myślę, w warunkach całkiem profesjonalnych i jesteśmy znani na całym świecie.
Czego Wam można życzyć na kolejne lata?
Wielu nowych pomysłów, które będą służyć temu, żebyśmy mogli tworzyć nowe produkty dla niewidomych i nie tylko. No liczymy na to, że niewidomy dzięki naszym produktom będą mogli niezależnie żyć, że będą mogli pracować, uczyć się bez żadnych barier, które my właśnie tymi produktami staramy się eliminować.
Jarosław Urbański, prezes spółki Harpo w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry Panie Pawle.
Dzień dobry Panie Jerzy.
Bardzo oficjalnie.
No niedziela rano, to trzeba odrobinę oficjalności gdzieś w ten poranek, chociaż jest lato, więc moglibyśmy być wyluzowani, siedzieć na tarasie w miejscu wymarzonym. Pana wymarzonym tarasem jest taras w Pana domu.
Lubię latem tam bardzo siedzieć, wypoczywać. Niedzielny poranek na pewno bardzo dobre miejsce. Na wypicie filiżanki, dobrej herbaty albo kawy.
Pan pije kawę rano.
A pan herbatę?
Ja herbatę oczywiście.
Miętową?
Nie, czarną. Rano musi być czarna, miętowa później. Chciałem pana zapytać, czy lubi pan jeździć pociągami w takim razie, że jesteśmy w klimatach letnich, to bywają one czasami związane z podróżami, więc porozmawiajmy o pociągach. Pana syn uwielbia.
I marzy o tym, żeby wrócić do jazdy pociągami, ponieważ teraz ostatnio jeździmy częściej samochodem i mówi, kiedy wrócą dobre czasy, jak jeździliśmy pociągiem.
A lubił pan jeździć pociągami z synem, czy tylko syn lubił?
Ponieważ wcześniej nie miałem samochodu, musiałem jeździć pociągami, więc był to dla mnie przymus. A dzisiaj wolę jeździć samochodem.
A jeżdżąc pociągami, lubi pan takie przedziały, gdzie ludzie dużo mówią? Takie są przedziały, czasami się trafia, gdzie wszyscy opowiadają, albo jedna osoba opowiada, reszta słucha. Czy woli pan takie przedziały, gdzie każdy ma nos w gazecie lub w książce, lub uszy zamknięte słuchawkami i panuje taka głęboka cisza?
Myślę, że lubię i jedno, i drugie, w zależności od okoliczności, w zależności od sytuacji.
A pamięta pan jakieś ciekawe rozmowy pociągowe?
Chyba nie.
Mógłbym przytoczyć ich dużo, bardzo je lubię.
Bo pan dużo jeździ.
Ja dużo jeżdżę i lubię słuchać, podsłuchiwać ludzi. Przyznam się, że wykorzystuję to, pisując scenariusze do teatru, wykorzystuję różne opowieści pociągowe. Ostatnio wracałem z Krakowa i tej opowieści nie wykorzystałem, bo nie wiem, czy się uda ją wykorzystać. W każdym razie wsiadłem na stacji Kraków Główny do przedziału, gdzie było najmniej osób, czyli 4. W przedziale, gdzie może być, jak pamiętam, 8, więc było nieźle. W innych było jeszcze więcej osób i dwie panie siedziały, jak się okazało, matka z córką przy oknie, rozłożyły natychmiast jedzenie i jadły sobie nawzajem, sięgając do tych, z tych małych stoliczków przez siebie, że tak powiem. Patrzyły w okno i całą drogę do Poznania, bo one jechały jeszcze dalej, patrzyły w to okno i raz po raz tylko jednym niecenzuralnym słowem komentowały to, co jest za oknem. Poza tym nic nie mówiły. Oprócz nich był żołnierz, który słuchał muzyki tak głośno, że wszyscy słuchali tego, co on słucha, i pani z telefonem komórkowym, która przez ten telefon komórkowy już wchodząc mówiła, to była młoda dziewczyna. dziewczyna i ona mniej więcej tak mówiła: bardzo pani dziękuję, bardzo pani dziękuję, to była wspaniała wizyta, te paróweczki cudowne, a pani syn proszę się uspokoić, chyba się nie zabije. Ja mu tłumaczyłam, że tego nie powinien zrobić, a jarzynowa sałatka naprawdę palce lizać i gdyby coś było, to ja znowu przyjadę i znowu możemy wytłumaczyć, no raz już mu się tam udało i się nie zabił, więc może znowu nam się uda, że się nie zabije.
Panie tak. Pawle, czy będziemy mówić dzisiaj o książce Orient Express?
Nie, będziemy rozmawiać o książce Lwa Tołstoja, Sonata Kreutzerowska, którą na czterech kasetach, to jest jeszcze książka na kasetach do dostania, czyta Ksawery Jesiński i książka opowiada, jak pewnie pan pamięta, Sonatę Kreutzerowską, ponieważ jest pan teatromanem, a to książka wielokrotnie w teatrze realizowana, dzieje się cała w przedziale rzeczywiście kolejowym, gdzie kilkoro podróżnych opowiada swoje historie, a w zasadzie opowiada tylko jeden podróżny, który jest zabójcą, a może nie zabójcą, to jest pewna zagadka kryminalna i opowiada o swojej miłości chorobliwej, zazdrosnej do żony. I ta książka, którą Tołstoj napisał po swoim przełomie duchowym, jest jego ukrytą dywagacją na temat małżeństwa, związku między kobietą a mężczyzną, jak on powinien wyglądać. Przy czym, jak powiedziałem, wszystko dzieje się w pociągu, czyli nie jest to trudny traktat psychologiczno-teologiczno-filozoficzny, a luźno-pociągowa dyskusja na temat tego, jak można żyć, nie umierając zazdrości na widok tego, że żona, bo w tym u Tołstoja jest tak, że żona nagle spotyka, która amatorsko gra na fortepianie, spotyka innego pana, który jest skrzypkiem i zaczyna z nim się spotykać bardzo często, a później w salonie, gdzie ćwiczą ową sonatę kreutzerowską, zamykać się i ćwiczyć podobno tą sonatę kreutzerowską, co doprowadza męża do szału zazdrości.
Czy pan ten spektakl przygotowuje w Krakowie?
Nie, nie, ja nie mam zamiaru tego przygotowywać. Nie interesuje mnie on specjalnie jako temat, ani jako rodzaj prozy. Uważam, że są książki Tołstoja znacznie lepsze, ale ta książka jest bardzo znana, a myślę, że ponieważ czekają nas podróże pociągami, mam nadzieję, lub samolotami, lub samochodami, jak pan mówi, możemy posłuchać, porozmawiać, a jeżeli będziemy na wakacjach, to nasza żona, mąż, dziewczyna, chłopak mogą spotkać skrzypka, z którym zaczną ćwiczyć sonatę kreutzerowską i wtedy jest pytanie, co my z tym zrobimy.
Cztery kasety.
Lew Tołstoj, Sonata Kreutzerowska.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mierzyńskiego 27/29. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.